Poniedziałek 12 tygodnia okresu zwykłego, w pierwszym czytaniu z drugiej księgi królewskiej widzimy pewną charakterystyczną dla Starego Testamentu, moglibyśmy powiedzieć, teologię polityczną. W roku 722 przed Chrystusem upadło północne królestwo. My wiemy, że po królu Salomonie, królestwo wielkie, potężne, króla Dawida, króla Salomona, rozpadło się na dwa. Na królestwo północne, czyli Samaria, i królestwo południowe, królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie, gdzie była świątynia. Oba królestwa były królestwami żydowskimi, rządzonymi przez żydowskich królów, podzielonymi między siebie i w różnych momentach historii albo ze sobą współpracowali, albo walczyli ze sobą. Natomiast autor natchniony, autor biblijny uważa, traktuje oba królestwa jako królestwa Żydów, królestwa, których królowie mają za zadanie, królowie i elity, czcić Boga Jahwe jako jedynego Boga. I zwłaszcza Królestwo Północne okazuje się niewierne. Także na południu mało który król jest pochwalony przez autora Biblii, ale kilku jest. Natomiast w Królestwie Północnym nie ma ani jednego króla, o którym autor biblijny by się wyraził, że to był król, który według woli Bożej, który by się podobał Bogu. A nie podobają się Bogu dlatego, że dopuszczają kulty obcych bóstw na swoim terytorium, a niektórzy wręcz robią to w sposób zagrażający istnieniu religii prawdziwej, religii Boga Jahwe, kultowi Jahwe. Takim jest na przykład król Achab, którego demaskuje prorok Eliasz. No i w dzisiejszym czytaniu właśnie z drugiej księgi królewskiej słyszymy, jak król asyryjski Salmanasar najeżdża kraj, dociera do Samarii, oblega ją przez 3 lata, w końcu ją zdobędzie. To jest rok 722 w naszym kalendarzu, czyli przed Chrystusem. I wyprowadza, przesiedla, można powiedzieć, uprowadza ludność Samarii, żeby pracowała na niego w jego królestwie w Asyrii. Po czym właśnie w tym fragmencie mamy piękną interpretację historii, dlaczego tak się stało. I autor natchniony pisze: stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciw Panu Bogu, który wyprowadził ich z Egiptu spod ręki Faraona, króla egipskiego. Jakby widzimy, jaka jest zależność między życiem, między codziennością, między konkretną historią narodu wybranego a Bogiem. To Bóg dał Żydom ziemię, to Bóg dał Żydom królestwo, bo prosili Go o to, bo wołali w tej niewoli egipskiej. I dopóki byli wierni Bogu, cieszyli się tą ziemią. Ale oni czcili cudzych bogów, naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Tam też chodziło o to, że te obyczaje były okrutne. Na przykład to były ludy, które składały swoim bożkom ofiary z ludzi, ofiary z dzieci. I to były bardzo często kulty płodności, kulty związane z seksualnością. I to się Bogu nie podobało, że oni naśladują, czczą tych bogów i naśladują ich obyczaje. Więc Bóg upomina swój lud. Upomina swój lud przez proroków. O tym Jezus będzie mówił, że to jest, że ci prorocy byli wielokrotnie wysłani do swojego ludu, a oni tych proroków odrzucali, kamienowali, wypędzali, jak Eliasza, jak Elizeusza. Więc konsekwencją tego odrzucenia Bożych upomnień, odrzucenia Boga, będzie właśnie uprowadzenie, będzie upadek Samarii, najpierw krwawa klęska, Samaria zostanie zdobyta, a później uprowadzenie ludu do Asyrii. I mówi autor II Księgi Królewskiej, że Pan zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi. Gniew to jest kategoria miłości paradoksalnie, że miłość odrzucona reaguje gniewem. Miłość Boga zlekceważona reaguje gniewem, więc odrzuca Bóg to północne królestwo, odrzuca Bóg Samarię, jakby pozwala na ukaranie jej właśnie przez cudzoziemców, przez Asyryjczyków. Pisze, pozostało tylko samo pokolenie Judy. I rzeczywiście Juda przetrwa blisko 150 lat dłużej niż Samaria, później także ona upadnie z tych samych dokładnie powodów, kiedy Asyria zostanie najpierw pokonana przez Babilon, a później Babilończycy zdobędą także Jerozolimę. I później z kolei Babilończycy zostaną pokonani przez Persów. I kiedy Bóg będzie widział, że jego lud nawraca się w niewoli, wraca do wierności Bogu, właśnie Persowie spowodują, król Cyrus, że będą mogli wrócić do Jerozolimy. Jakby ta historia, te dzieje narodu żydowskiego, dzieje tych królestw, które cieszą się Bożym błogosławieństwem, kiedy są wierne Bogu, wierne przymierzu, a upadają, kiedy są niewierne, pokazuje nam właśnie tę teologię polityczną, że Pan Bóg, który jest Panem dziejów, chce swojego ludu wiernego. Dopóki lud jest wierny Bogu, jest błogosławieństwo. Jak lud odwraca się od Boga ku obcym Bogom, upada. Być może to jest ważna taka przesłanka także dla nas w tych czasach, kiedy ludy Europy Zachodniej, Europy przecież chrześcijańskiej, odwracają się od Boga. Mówimy ludy Europy Zachodniej, ale możemy się przypatrzeć nam samym, naszemu własnemu narodowi i widzieć, jak zmienia się sytuacja w stosunku do tych czasów, kiedy lud w swoim ucisku, na przykład komunistycznym, właśnie uciekał się do Boga, ale też miał wielkich proroków, jak Karol Wojtyła, jak Stefan Wyszyński, jak ksiądz Popiełuszko. I jak doświadczyliśmy tego, że ten lud w niewoli, który zwraca się do Boga, otrzymuje wolność. No więc możemy się zastanowić, co będzie, jeżeli lud, który ma wolność i żyje w pewnym dostatku, wręcz coraz większym dostatku, co się może stać, kiedy ten lud odwraca się od Boga? No i tutaj znak zapytania i czekamy, co będzie dalej. Natomiast to czytanie też nam pokazuje, że wyroki Boże nie są jakimś przeznaczeniem, nie są nieodwołalne, że w zależności od postawy ludu one są albo ich nie ma, że są konsekwencje albo ich nie ma. Właśnie dlatego Bóg wysyła proroków, żeby upominali lud, że jeżeli lud się nawróci, to Bóg odwołuje jakby konsekwencje. Bardzo mocno to widać na przykład w księdze proroka Jonasza. W księdze Jonasza, kiedy prorok głosi, że Niniwa zostanie zniszczona za 40 dni i kiedy mieszkańcy Niniwy się nawracają, to zniszczenie nie następuje. Jakby jest zależność między naszymi wyborami a konsekwencjami. I psalm, który następuje, to jest jęk ludu w niewoli. Odrzuciłeś nas, Panie. I to jest jęk już człowieka, który wie, że słusznie, że on zasłużył na te kary, ale i tak zwraca się właśnie do Boga, bo tylko Bóg go może z tego wyzwolić. Dzisiejsze Ewangelia świętego Mateusza, to bardzo ważne zdanie. Taką miarą, jaką wy mierzycie, wam będzie odmierzone. Takim sądem, jakim sądzicie, was odsądzą. Miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Że Ciekawe to sformułowanie Jezusa, że taką samą miarą, to znaczy tak jak ja osądzam drugiego, tak będę osądzony. I jakie to jest ważne, żeby widzieć w tym drugim człowieka, nawet jeżeli jest w swoich słabościach, w swoich upadkach, nawet jeżeli potrzebuje tego, żeby obiektywnie go upomnieć, to jaka jest postawa mojego serca w stosunku do niego? Czy ja jestem na niego zawzięty, zły, w szczegółach chcę pokazać, jak robi zło? Jezus mówi, bo taką miarą ty też będziesz osądzony. I dlatego jeżeli my sądzimy miarą miłosierdzia, miarą łaskawą, przebaczamy, pozwolimy zaczynać na nowo, to znaczy, że taki sąd będzie nad nami, miłosierny, łaskawy. Natomiast tam, gdzie jesteśmy zacięci, nieprzejednani, no to tam trzeba się liczyć, że sąd nad nami będzie surowy, będzie zacięty, będzie nieprzejednany. I Jezus mówi, że dokładnie w tej samej mierze, że tak jakbyśmy w pewnym momencie mieli kogoś oceniać, kogo nie lubimy, kogo, kto nam zawadza, o kim lubimy źle mówić, a potem nagle jakby to się okazało, że tym kimś jesteśmy my sami i będziemy widzieć z takim zdumieniem, ale dlaczego? I wtedy już nie chcielibyśmy być tacy surowi, ale będzie za późno. I dlatego Jezus mówi, że dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? To jest bardzo ciekawe i my to widzimy na co dzień, w naszych rozmowach, czasem w naszych obmowach, jak potrafimy zidentyfikować u drugich najmniejsze potknięcia, najmniejsze uchybienia, a sami bardzo często własne usprawiedliwiamy. No więc dzisiaj przychodzi ta Ewangelia, żeby nas jakby ustawić, żeby nam pokazać, słuchaj, nie bądź taki, nie czepiaj się. Jakby to najpierw zacznij nad sobą pracować. Najpierw zobacz, co ty musisz usunąć z twojego postępowania. Jakiś brak miłości, może to jest ta belka, że nie ma we mnie miłości do drugiego człowieka. Takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. Taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą.